Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który miał się udać w podróż. Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie bym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie to dane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, w ubiegłym roku zajmowaliśmy się tak szczegółowo jedną z namiętności. Był to smutek. W sposób szczególny tego smutku doświadczała święta Monika. Święty Augustyn w wyznaniach nawet pisze, zapisuje takie słowa: biczowałeś ją smutkiem. Smutek był drogą, która charakteryzowała oczyszczenie Moniki w swojej miłości do syna. Smutek oczyszczał tą miłość, wyzbywając tą miłość z egoizmu, oczyszczając ją, aby mogła rzeczywiście miłować syna tylko z miłości do Boga. Dzisiaj chciałbym poruszyć inną cechę świętej Moniki, tą o wiele ważniejszą, jej wiarę, a jeszcze bardziej szczegółowo mówiąc, wytrwałość w wierze. Bo wiara się sprawdza poprzez próby. Wiara się wykazuje, kiedy się ją zachowuje, kiedy się w niej trwa. Ta wiara w sposób szczególny ujawniła się u świętej Moniki w 2 dziełach. Ona była małżonką i matką. I w tych dwóch swoich dziełach, zadaniach, powołaniach. W sposób szczególny wyróżniła się wiarą. Jak mówi święty Augustyn, że mając kobiece kruche ciało, miała wiarę godną męskiej siły, oznaczającą się spokojem poważnego wieku, miłością macierzyńską i chrześcijańskim poświęceniem. W jaki sposób ta wiara się przejawiała wobec męża? Sięgamy do źródeł, jakim jest święty Augustyn, jego wyznania. Cnoty, jakimi ją ozdobiłeś, budzące w jej mężu szacunek, miłość i podziw, były wieloma głosami mówiącymi mu o tobie. Jego zdrady małżeńskie znosiła tak cierpliwie, że nigdy nie stały się przyczyną nawet sprzeczki między nimi. Ufała, że zmiłujesz się nad nim i że przez wiarę w ciebie zostanie oczyszczony. Wiara, która się przejawiała w cnotach. Cnoty, jakimi ją ozdobiłeś, budzące w jej mężu szacunek, miłość i podziw, były wieloma głosami mówiącymi o tobie. Monika ewangelizowała swego męża poprzez świadectwo swego życia. Poprzez mówienie o Bogu, poprzez cnoty, jakimi się wykazała. Cnoty, które pokazywały, że jej spojrzenie sięga ponad bieżącą sytuację, ponad bieżące cierpienia, ponad bieżące trudy. Ufała, że zmiłujesz się nad nim i że przez wiarę w ciebie zostanie oczyszczony. Monika miała przed sobą ten horyzont nawrócenia swego męża. I dla tego celu znosiła w sposób heroiczny swoje próby. Gdyby nie patrzyła tak daleko, załamałaby się. Augustyn mówi, że koleżanki ją podziwiały, wiedząc, że ma męża tak porywczego, a one przecież co rusz nosiły na sobie ślady pobicia przez swoich mężów, a ona nie. Bo ona potrafiła cierpliwie znosić napady gniewu, porywczości swego męża. Bo widziała więcej, sięgała dalej. To jest właśnie wiara, ta wiara nadprzyrodzona. To nie jest tylko jakaś cnota wytrwałości, cnota cierpliwości. Ale za tym jest to spojrzenie, ta miłość, która chce zbawić drugiego człowieka. I najpierw widzi cel. I dla tego celu jest zdolna poświęcić siebie. Kiedy człowiek nie ma celu, nie jest w stanie przetrwać próby. Bo próby weryfikują, jak ważny jest dla nas ten cel. To jest bardzo ważne to, że Monika miała wiarę, którą, jak mówi święty Jan w swoim pierwszym liście, tym, co zwycięża świat, jest nasza wiara. Mi się wydaje, że to zdanie chciałbym uczynić mottem tych naszych dni skupienia dzisiaj i jutro. Tym, co zwycięża świat, jest nasza wiara. Augustyn, kiedy opisuje koniec życia Moniki, pokazuje to spojrzenie Moniki na doczesność i to poczucie wieczności. Ona, gdy chwila jej odejścia była już bliska, nie zatroszczyła się o to, żeby jej zwłoki spowito w całun kosztowny, ani o to, by je namaszczono wonnościami. Nie zapragnęła jakiegoś nadzwyczajnego grobowca, ani tego, by ją w ziemi rodzinnej pogrzebano. Nie tego od nas żądała, lecz tylko tego, aby ją wspominano przed Twoim ołtarzem, gdzie za życia służyła Tobie dzień za dniem bez przerwy. Wiedziała, że stamtąd udziela się świętej ofiary, przez którą zmazany jest tekst zawierający dekrety przeciw nam wymierzone. W tej ofierze triumfujemy nad wrogiem, który rachuje nasze grzechy i czyha na wszystko, o co mógłby nas oskarżyć. Lecz w żadnej nie może znaleźć skazy w tym, przez którego zwyciężamy. Któż jemu odda jego krew niewinną, jaką za nas przelał? Kto jemu zapłaci, aby mu odebrać nas, cenę, za jaką nas odkupił? Z tą ofiarą, z sakramentem naszego odkupienia, służebnica Twoja związała się węzłem wiary. Wiara, która ją wiąże z ołtarzem Pańskim. Wiara konkretna, wiara paschalna. Wiara w Jezusa Chrystusa, który umiera, wylewa krew za nasze grzechy, obmywa nas i daje nam życie. Dlatego święta Monika wie, że najważniejsze jest trzymanie się ołtarza. Żądała tylko tego, aby ją wspominano przed Twoim ołtarzem, gdzie za życia służyła Tobie dzień za dniem bez przerwy. To jest tak zwane życie eucharystyczne, które tak bardzo propagowała święta Edyta Stein. Czyli służenie Panu Bogu dzień za dniem przed ołtarzem Pańskim. Niekoniecznie oznacza to uczestniczenie codziennie we mszy świętej, ale nadawanie takiego sensu swemu życiu, że ono się wyraża w ofiarowaniu na ołtarzu siebie samego. Jeszcze to ten czas, ten świat, który tak potrafiła mieć pod nogami, do którego potrafiła mieć dystans. O Panie, Ty wiesz, że w owym dniu, gdy tak rozmawialiśmy, a w miarę wypowiadanych słów świat wraz ze wszystkimi przyjemnościami tracił dla nas znaczenie, powiedziała: mój Synu, co do mnie, to żadna rzecz nie cieszy mnie na tym świecie. Co tu jeszcze czynię i po co jestem, nie wiem. Niczego już nie spodziewam się na tym świecie. To jedno zatrzymywało mnie, że chciałam, zanim umrę, widzieć się chrześcijaninem katolikiem. Bóg szczodrzej mnie obdarował, bo zobaczyłam, że wzgardziwszy powabami świata, stałeś się jego sługą. Na cóż więc jestem jeszcze tutaj? To są te ostatnie rozmowy, które toczył święty Augustyn ze swoją matką w Ostii. I możemy widzieć tą historię świętej Moniki, jak ona toczy się paralelnie do historii swego syna, jej syna. Ta wytrwałość w wierze w jakimś sensie idzie w parze z doświadczeniem syna, który nieustannie gdzieś się błąka. Nie ma go przy ołtarzu Pańskim. Nie ma go przy Bogu. I jakby te dwie historie idą obok siebie. Pięknie to wyraził święty Augustyn w takim pewnym kontrapunkcie czasowym, kiedy w wyznaniach analizuje, medytuje psalm czwarty i odnosi go do swojego życia. W tym psalmie czwartym jest werset trzeci, który mówi: czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa? To przecież ja niegdyś kochałem marność i szukałem kłamstwa. A Ty, Panie, przedtem wywyższyłeś Twego świętego, skrzesiwszy go z martwych i posadziwszy po Twojej prawicy, aby mógł z owej wyżyny zesłać Pocieszyciela, którego nam obiecał, Ducha Prawdy. Już go przecież zesłał, a ja nie wiedziałem o tym. Niesamowite to zdanie Augustyna. I ja nie wiedziałem o tym. Ta ofiara Chrystusa trwa nieustannie. Trwała przez cały ten czas modlitwy świętej Moniki. On o tym nie wiedział. On o tym nie wiedział, że jest Duch Prawdy, że jest Duch Święty. Ale się błąkał. Jest jakaś tajemnica w tym zmaganiu się o wiarę, w tym zmaganiu się z tym światem, żeby go przezwyciężyć, żeby zwyciężyć świat wiarą. I Augustyn tak pisze o swoim odnalezieniu wiary, jakby pokazując taką syntezę tego, jak trudno się przebić do tego spojrzenia ponad światem, jak trudno się wyzwolić z tego zniewolenia światem. Przez tyle lat, gdzie się podziewała moja wolna wola? Z jakiej to wewnętrznej kryjówki głębokiej została nagle wywołana, abym poddał kark pod łagodne jarzmo Twoje i na ramiona wziął brzemię Twe lekkie. Chryste Jezu, wspomożycielu mój, odkupicielu. Jakże błogie stało się nagle dla mnie być wolnym od głupich przyjemności. Porzucenie tego, co przedtem lękałem się utracić, już samo w sobie było radością. Ty bowiem to ode mnie odganiałeś. Ty coś prawdziwą, najwznioślejszą słodyczą. Odganiałeś i sam na to miejsce przychodziłeś. Słodszy od wszelkiej rozkoszy, lecz nie dla ciała i krwi. Jaśniejszy od wszelkiego światła, lecz bardziej ukryty niż najgłębsza tajemnica. Wznioślejszy od wszelkiej czci, lecz nie w oczach tych, którzy w samych sobie szukają chluby. Wolna już była moja dusza od udręki ambicji i żądzy zysku, od niespokojnego tarzania się w namiętnościach cielesnych. Nieskładnie, lecz śmiało przemawiałem do Ciebie, jasności moja, bogactwo moje, zbawienie mój, Panie Boże mój. Ale ile lat, przez tyle lat, gdzież się podziewała moja wolna wola? Trzeba mieć to światło, żeby odkryć, jak człowiek jest zniewolony tym światłem, tym światem. Jak ten świat nami zawłada. Ale tym, co zwycięża świat, jest nasza wiara. światło tej wiary jest nam dane. Jeżeli jest nam dane, trzeba za nie dziękować Bogu. Trzeba go cenić. I kiedy cenimy to światło wiary, widzimy, jakim ona jest skarbem, to też chcemy ten dar, aby był udziałem innych, zwłaszcza tych, których kochamy, którzy są nam najbliżsi. I w tym, w jakim sensie patrony nam święta Monika. Jak ona ten dar potrafiła przekazać swemu małżonkowi i swemu synowi, ale przez wytrwałą wiarę, przez wiele lat łez, wiele lat znoszenia cierpliwie przeciwności, cierpień. Dlatego dzisiaj jest naszą patronką. Możemy ją przyzywać w tej wspólnocie świętych, bo tak bardzo jest wymowne i świadectwo życia. Tak bardzo jest wielki tą pracę, którą wykonała, to dzieło jej życia, dzieło jej wiary.